Słuchasz Weszło FM.
Dzień dobry, rozpoczynamy dzisiejsze Stadio Weszło. Krzysztof Rot, moim gościem dzisiaj będzie Filip Mądrzejewski. Cześć Filip.
Cześć, witam.
Zacznijmy sobie od Atletico i później płynnie przejdziemy do jutrzejszego meczu Realu Madryt z Chelsea w Lidze Mistrzów. Zacznijmy od tego Atletico, bo to Atletico jest drużyną w ostatnim czasie chyba najbardziej taką kwestionowaną. A jednocześnie, bo był taki moment, gdzie już tak naprawdę wszyscy skazywaliśmy na straty Atlety, jeśli chodzi o walkę o mistrzostwo, natomiast w ostatnim czasie wydaje mi się, że oni złapali też taką solidność, wracają powoli kontuzjowani. Jak ty na to patrzysz? Czy oni przed tym takim arcyważnym meczem z Barceloną są w takiej fali wznoszącej, czy to jednak jest po prostu taka ligowa solidność?
Ja sam byłem taki już praktycznie pogodzony z losem po tej porażce w Bilbao, bo to jednak był taki dosyć mocny cios po tych dwóch zwycięstwach z Eibarem, z Łezką, dosyć takich przekonywujących. Oczywiście to było zwycięstwa nad ligowymi, nawet nie średniakami, ale zespołami z dołu tabeli, bo Eibar notuje fatalną pastę, dopiero ostatnio weekend pokonali Alavés i odbili się od tego dna. I ta porażka z Bilbao była bardzo o tyle niefartowna, że mogła pozbawić Atletico miejsca lidera. I praktycznie czekaliśmy do tego czwartku, bo mocną dłoń wyciągnęła Barcelona. Zresztą same hiszpańskie media podawały, że w poniedziałek, we wtorek atmosfera na treningu Atletico była dosyć grobowa. W piątek po tym zwycięstwie Granady na Camp Nou wrócił entuzjazm. Wróciła radość. Pewnie wszyscy nas słuchający wiedzą, jakie były okoliczności również ostatniego meczu z Elche, zwycięstwa 1-0, gdzie w zasadzie w samej końcówce gospodarze mieli rzut karny. I jestem ciekaw, czy takie zwycięstwa właśnie wyszarpane 1-0 po samej końcówce, gdy rywal miał rzut karny, budują zespół, budują morale lepiej niż takie wysokie zwycięstwo jak z Eibary, to mnie bardzo zastanawia pod względem takim mentalnym. Mm-hmm. Też wcześniej podchodziłem do tego meczu z Barceloną właśnie na takiej zasadzie, że Atletico musi do tego meczu jeszcze pozostać liderem, aby mieć szansę na mistrzostwo Hiszpanii, bo moim zdaniem, jeśli Barcelona wyprzedzi Atletico, wyprzedziłoby wcześniej, czy teraz wyprzedzi pokonując je w sobotę, no to ma terminarz zdecydowanie łatwiejszy w tych trzech ostatnich grach, bo to są, bo przede wszystkim jest to Levante, Celta Vigo i w ostatniej kolejce bodajże Eibar, ale tak, Eibar na wyjeździe, więc umówmy się, że tutaj raczej nie powinniśmy spodziewać się strat punktów. Atletico jednak może też nie ma zbyt trudnego terminarzu, ale następna kolejka to jest chociażby mecz z Realem Sociedad na własnym boisku, ale przede wszystkim forma Rochy Blancos nie jest tak optymalna, żeby podchodzić spokojnie do każdego meczu.
No właśnie, bo wydaje mi się, że najłatwiejszy kalendarz faktycznie ma Barcelona, najtrudniejszy chyba mimo wszystko Real Madryt, bo to jest i Granada, która wiemy, co ostatnio zrobiła na Camp Nou, i Atletic, i jeszcze na koniec Villarreal.
Chyba, żebyśmy jeszcze brali pod uwagę Sevillę, bo Sevilla gra na wyjeździe z Walencją, gra z Villarreal, więc to też są takie dwa trudne mecze, ale Sevilla sama trochę z tego wyścigu w ostatniej chwili się wycofała, bo teraz są przez porażkę z Bilbao 4 punkty do Realu, Barcelony 6 do Atletico, więc tak naprawdę potrzebowałoby zwycięstwa w niedzielę z Realem Madryt.
No właśnie, ja jestem też ciekaw, tak jak powiedziałeś, a propos takiego nastawienia mentalnego, czy ta porażka Sevilla z Atleticiem sprawi, że oni podejdą jeszcze bardziej nakręceni do tego meczu z Realem Madryt, bo po prostu jeżeli chcą o czymkolwiek marzyć, to potrzebują tutaj zwycięstwa, czy jednak ten duch tam trochę upadł. Na pomeczowej konferencji prasowej Julen Lopetegui mówił taki trochę zgaszony, ale jednocześnie zły, że okradziono nas, że tam był jasny rzut karny. No, ja jestem ciekaw, czy to jego nastawienie się trochę nie udzieli, ale odbiegamy trochę od tematu. Chciałem się zapytać, czy twoim zdaniem, bo rozmawialiśmy sobie jakiś czas temu wielokrotnie z różnymi gośćmi i wydaje mi się, że nie było innej opinii niż ta, że to raczej Barcelona jest faworytem. Natomiast ja jestem ciekaw, czy ty uważasz, że Atletico podchodzi do tego meczu z Barceloną w roli faworyta z uwagi na swoją pozycję ligową, czy jednak to jest taki mecz, gdzie remis byś przyjął w ciemno?
Powiem otwarcie, że przyjąłbym. Przyjąłbym i na pewno nie powiedziałbym, że Atletico podchodzi w roli faworyta, bo no to jest, nie ukrywajmy, to są cztery kolejki przed końcem, to mimo wszystko jest decydujący mecz z punktu widzenia Atletico, tak? Bo jak wcześniej wspomniałem, uważam, że Barcelona raczej nie powinna mieć problemu, żeby wygrać wszystkie mecze do końca sezonu, więc jakby teraz Atletico, Barcelona pokonała ekipę Diego Simona, no to wyprzedza w tabeli i to Atletico jest na takim ciśnieniu, że musi koniecznie wygrać wszystko i nie jest zależny od siebie, więc jeśli chodzi o perspektywę remisu, czyli zachowania miejsca przed Barceloną, no oczywiście jest jeszcze Real, który w takiej sytuacji mógłby zrównać się z punktami z Atletico i wyprzedzić drużynę rozpoczoną rozpa. Jednak uważam, że biorąc pod uwagę to, że Real oczywiście, no może dzisiaj, jutro odpaść z Ligi Mistrzów, ale biorąc pod uwagę to właśnie, że ma w perspektywie jeszcze te drugie rozgrywki i jego stan kadry, to już powiedziałem to wcześniej, mimo wszystko, że Real wygląda mi na drużynę, która może prędzej zaliczyć wpadkę w trzech ostatnich meczach niż Barcelona.
Tak, Real jest taką drużyną, która właśnie w dość nieoczekiwanym momencie po prostu się potyka, na przykład w meczu z Realem Betis, gdzie nikt by się raczej nie spodziewał.
W ogóle to była taka bardzo ciekawa, to był bardzo taki ciekawy czas, trochę mi przypominał ten sezon 13-14, gdy tam była 36. kolejka, gdy Atletico przegrało z Levante, Barcelona zremisowała Hetafę bodajże, a Real również zremisował z Valencją, więc ostatnio mieliśmy taki podobny czas, gdy Atletico przegrało z Bilbao, Barcelona przegrała z Granadą, a Real zremisował z Realem Betis. Bardzo taka ciekawa korelacja. Zakończyły się sezon tak samo.
Tak, to prawda, wtedy Atletico było mistrzem. No to prawda, że wtedy mieliśmy taki moment, jakby ten tytuł mistrzowski parzył i nikt go nie do końca chciał zdobyć. Teraz był taki moment również, chociażby właśnie ten mecz Barcelony z Granadą. Ja jestem ciekaw, bo oczywiście już powiedzieliśmy, że to Real raczej jest taką drużyną, która gdzieś tam może w głupim momencie zaliczyć wpadkę. Wiemy, że to się zdarzało w tym sezonie również ostatnio. Natomiast właśnie, czy dla ciebie, jeżeli... No bo też Real ma tę przewagę mimo wszystko, że ma korzystniejszy bilans i z Barceloną i z Atletico, więc w przypadku, przypomnijmy, że w pierwszej kolejności liczą się rozegrane mecze bezpośrednie, nie bilans bramkowy, jak to jest często w innych ligach, więc w wypadku zrównania się punktami to Real będzie w tabeli wyżej. Ja jestem ciekaw, czy ty uważasz, że w sytuacji, w której ostatecznie Atletico by tego mistrzostwa nie zdobyło, czy to jest trochę sezon... porażka, czy mimo wszystko gdzieś tam doceniasz to, co zrobił Diego Simeone?
Na pewno związałoby się to też z dużym rozczarowaniem, to przede wszystkim na sam początek, ale uważam, że byłoby mocno niesprawiedliwe, żeby traktować ten sezon jako sezon przegrany, czy jako sezon stracony, bo mimo wszystko musimy, to tak samo jakbym ciebie zapytał, czy jak Zinedine Zidane nie zdobędzie Ligi Mistrzów i mistrzostwa Hiszpanii, to czy to będzie, powiedzmy, sezon stracony, czy będziesz to rozpatrywał jako porażkę. No to trzeba brać pod uwagę okoliczności, że Atletico jesienią grało bardzo dobrze, punktowało lepiej niż w sezonie mistrzowskim, a po prostu wiosną, no, wiemy jaki mamy sezon, tak? Też doświadczamy tego w Realu, który jedzie na oparach, podobnie jak Atletico, mnóstwo kontuzji w ekipie Los Blancos, mamy ich zatrzęsienie, też Atletico był okres, gdzie 6 zawodników w ciągu tygodnia wypadło z powodu koronawirusa, więc to są na pewno takie czynniki, które wpływają mogłyby wpłynąć na usprawiedliwienie tego, jeśli tego mistrzostwa nie udałoby się zdobyć, ale też musimy pamiętać to, co zaznaczył Diego Simeone ostatnio, że skoro straciliśmy te 13 punktów przewagi, to najpierw musieliśmy je zyskać, musieliśmy grać dobrze. To oczywiście takie trochę truizm, ale logiczny. To też nie możemy o tym zapominać, że jednak ten sezon, biorąc pod uwagę tego, jaką również transformację przeprowadziło Atletico, bo jednak 61 goli strzelonych, to jest drugi wynik w lidze, więcej bramek niż Real Madryt, defensywa dalej jest w miarę szczelna, bo tylko 22 bramki stracone, więc rozwój niektórych piłkarzy, odbudowanie Lemara, bardzo dobrze liczby Marcosa Llorente, Angela Correa, co byśmy o nim nie mówili, również w ostatnim czasie Yannicka Freiry Carrasco, więc mimo wszystko dużo tych plusów bym widział, ale po prostu ze sportowego punktu widzenia, czy z perspektywy całego sezonu, biorąc pod uwagę, w jakiej Atletico potrafiło być w formie, no to tak, to mimo wszystko trzeba by było to liczyć jako duże rozczarowanie i porażkę, ale tak jak wcześniej wspomniałem, no na pewno w przypadku mistrzostwa nie byłby to sezon, który miałby być okraszony jakimś wielkim dramatem.
Dalej cię chciałem zapytać o te sprawy kadrowe, bo tak jak powiedziałeś, no te najgorsze problemy to wydaje mi się, że za Atletico już był taki moment, pamiętamy właśnie jak wielu piłkarzy było nieobecnych z powodu koronawirusa, tam wtedy chyba jeszcze José Jiménez był kontuzjowany, także był taki ciężki moment, te ostatnie tygodnie również były, no powiedzmy, niezbyt komfortowe, może w ten sposób, dla Diego Simeone. Oczywiście jest Marcos Llorente, który jest takim gościem nie do zdarcia. Natomiast wrócił ostatnio Suarez, wrócił też João Félix. Wydaje mi się też, że najbardziej w tym okresie zyskał właśnie Angel Correa, który zdobywał naprawdę kluczowe gole. Dlatego jestem ciekaw, po pierwsze, jak ty odbierasz te ich powroty, czy właśnie na przykład taki Félix, który mimo wszystko mam wrażenie, że on miał taki dobry początek sezonu, a potem zgasł i gasł coraz bardziej i w ostateczności obecnie jest w takiej formie raczej byśmy powiedzieli bardzo słabej. Jestem ciekaw, na jakie ty się byś zdecydował zestawienie personalne na mecz na Camp Nou, no bo właśnie, czy odstawiłbyś Correa, który w ostatnim czasie ratował Atletico punkty, czy stawiasz na tego Luisa Suareza, mimo że wiemy, że z takimi rywalami jak Barcelona, którzy gdzieś tam grają tą piłką raczej, to Suarez nie jest najbardziej przydatnym zawodnikiem na świecie. Jestem ciekaw twojej opinii tutaj.
Ja jeszcze wrócę, bo wymieniłeś Angela Correa jako tutaj beneficjenta trochę problemów kadrowych Atletico, że on trochę zdobywał te istotne bramki. Ja jeszcze bym wymienił trochę w cieniu Yannicka Freire Carrasco, bo on jednak w ostatnich 5 meczach zdobył 3 bramki, zaliczył 4 asysty. Istotne trafienia w spotkaniu z Betisem, mimo że to dało tylko jeden punkt przy Heibarem, w którym miał 2 asysty, i również ostatnia asysta z Bilbao oraz meczu z Elche. Jeśli chodzi o układ taktyczny, personalne ustawienie, to ja trochę obawiam się powtórki meczu z derbu w Madrycie, bo to jednak było takie mecz, w którym Atletico tak zderzyło się dość brutalnie w kwestii właśnie Luisa Suareza, jego przełożenia na grę defensywną. Jestem bardzo ciekaw pod względem jakiego ustawienia zdecyduje się Diego Simeone, bo jednak Renan Lodi nie trenował w poprzednim tygodniu, teraz wracał do drużyny, ale ja nie chciałbym, żeby jednak on zagrał, bo to świadczyłoby o ustawieniu 4-4-2, a jednak uważam, że Atletico zdecydowanie lepiej wygląda i pod względem ofensywnym, i w defensywie, jednak w tym ustawieniu 3-4-3 z trójką właśnie z przodu i Suarez wtedy też zdecydowanie korzystniej się prezentuje, bo jednak ma opakowanie z postaci Correa czy Marcosa Llorente. Zresztą pokazał to chociażby z kolei drugi mecz derbowy właśnie u siebie i tu mieliśmy takie dobre zestawienie obu tych spotkań, jak nastawienie, jak ustawienie, jak chęć zwycięstwa determinuje grę Atletico Madryt. I tutaj pod tym względem trochę obawiam się tego meczu, że myślę, że on może wyglądać podobnie jak na Alfredo Di Stefano. Myślę, że Luis Suarez jednak wystąpi w podstawowym składzie, bo jednak ten, powiedzmy, to ustawienie z Correą i Félixem z przodu też nie funkcjonuje zbyt dobrze, bo jednak João Félix zaliczył fatalne wejście z Elche. Przez pół godziny zaliczył tylko 9 kontaktów z piłką. Nie szukam korelacji też z obrazem gry, ale po jego wejściu, no to Atletico kompletnie przestał grać w piłkę. Diego Simeone potem też zaczął się gubić, wprowadził Saula za Luisa Suareza, aby jakoś przejąć kontrolę nad meczem, ale to kompletnie się nie sprawdziło, więc tutaj myślę, że João Félix nie dał zbytnio impulsu, nie dał żadnych argumentów, żeby wyjść w podstawowym składzie na Camp Nou, a jednak Angel Correa odpłacił z zaufaniem Argentyńczykowi, swojemu rodakowi Diego Simeone, bo jednak po pudłach z Sevillą, z Betisem Sevilla, to jednak odpłacił się dobrą grą, odpłacił się golami w niedawnych meczach, więc podejrzewam, że zasłużył na szansę na Camp Nou, choć to jest taki piłkarz, który bardzo często gubi się, ginie, jest chaotyczny w takich ważnych, istotnych meczach, nie potrafi tej dyspozycji z zespołami z dołu tabeli przekuć właśnie w takich starciach z czołówką ligową.
A powiedz mi, bo raczej jesteśmy pewni tego, w jaki sposób będzie grała Barcelona, tak? Bo ta trójka obrońców, tak, te wahadła z Destem, z Albą, to wszystko też dobrze funkcjonuje. Raczej się spodziewamy Griezmana, nie Dembele obok Messiego. Środek pola raczej też jest rzeczą wiadomą. Nie spodziewamy się tutaj żadnych niespodzianek, więc jestem ciekaw, jak ty byś neutralizował to, bo oczywiście, że Atletico również wygląda. W ogóle to ustawienie z trójką obrońców, mam wrażenie, że w tym sezonie jest takie bardziej popularne, takie bardziej nakręcające, bo też oczywiście, jeżeli ma się dobrych wykonawców, szczególnie wahadłowych, no to ustawienie pozwala tak naprawdę wszędzie mieć przewagę. Natomiast w wypadku, w którym zmierzą się dwie drużyny, które lepiej wyglądają w ustawieniu z trójką obrońców, no to jestem ciekaw, jak ty byś to poustawiał, jak ty byś to widział, czego się spodziewasz pod jego Simeone, no bo mimo wszystko przed nim bardzo ciężkie zadanie, bo jednocześnie musi ustawić drużynę tak, żeby ta dostarczała te piłki do Luisa Suareza, no bo Luis Suarez, który piłek nie dostaje, sprawia, że Atletico gra w dziesiątkę, a z drugiej strony musi jednocześnie na tyle dobrze ustawić tę drużynę defensywnie, żeby powstrzymać i Messiego, który wiemy, jakim jest piłkarzem, i Griezmana, który w ostatnim czasie również jest w bardzo dobrej formie, więc trzeba gdzieś tam znaleźć ten balans.
Tak, i tutaj jeszcze jest istotna kwestia, czy zagra José María Jiménez, bo on jednak zszedł z boiska przedwcześnie w spotkaniu z Elche i dzisiaj, z tego co udało mi się przeczytać, to jeszcze nie trenował, więc a mimo wszystko to jest taki fundament linii defensywnej, tym bardziej, że Felipe no, nie wygląda zbyt dobrze w tym sezonie. Myślę, że Diego Simeone poświęci jednego z takich graczy ofensywnych. Jeśli miałbym tutaj strzelać, to pewnie albo to będzie wspomniany Angel Correa, ale najprawdopodobniej będzie to Thomas Lemar i wprowadzi Jeffrey'a Kondogbię, czyli jako zawodnika bardziej defensywnego w środku pola, który rozegrał bardzo dobry mecz właśnie w ostatnią niedzielę i to będzie, podejrzewam, taka główna zmiana w tym kontekście. Na pewno przewagą Atletico jest gra defensywna, to jest oczywiście truizm, ale biorąc pod uwagę, jakie problemy ma Barcelona w defensywie mimo wszystko, że te personalnie ten układ, oczywiście możemy mówić, że gra wygląda lepiej, ale bardziej ich gra ofensywna w tym ustawieniu, aniżeli defensywna, bo jednak każdy z trójki, Lenglen, Piqué czy Araujo, popełnia błędy. Zresztą w tym spotkaniu z Walencją ta defensywa również nie ustrzegła się błędów, więc przede wszystkim tutaj Atletico musi próbować swoich sił w ofensywie i wykorzystać tą niepewną dyspozycję w formacji defensywnej. To tak naprawdę popytasz mnie teraz, jak zatrzymać Barcelonę, czyli jak zatrzymać Leo Messiego tak naprawdę. No, to jest bardzo trudne zadanie, dlatego no ja ci klarownie nie odpowiem. No, wydaje mi się, że jeden z pomysłów właśnie będzie wprowadzenie Kondogbi, czyli typowego środkowego defensywnego pomocnika, aby też w parze z Koke trochę zaryglować drugą linię i przede wszystkim też żeby mieć trochę większą kontrolę nad biegnięcia Frenkiego de Jonga z drugiej linii, bo to jest bardzo silna broń Barcelony w tym sezonie, w ostatnich miesiącach. Oczywiście wspomniałeś o Messi, wspomniałeś o Griezmannie, ale jednak chociażby ta bramka z Walencją Francuza, to był właśnie efekt wejścia De Jonga z drugiej linii. To jest bardzo silna broń Barcelony i to też może ułatwić, uważam, ustawienie z trójką obrońców, bo jednak masz tych trzech stoperów, którzy bronią w świetle bramki. Jak dołożysz do tego wysokiego Kondogbię, to może ci dać dobre zabezpieczenie właśnie przed takimi zagraniami.
Wydaje mi się, że i tak bardziej merytorycznie odpowiedziałeś mimo wszystko na pytanie, jak zatrzymać Leo Messiego niż wielu laligowych trenerów, bo też pamiętam różne takie odpowiedzi, że na przykład Messiego da się zatrzymać shotgunem, prawda? Czy coś tak? Także.
No raczej jak to ostatnio Javi Garcia, plastra latem raczej bym nie próbował.
Tak. Słuchaj, mam dla ciebie ostatnie pytanie dotyczące Atletico i przejdziemy sobie do Ligi Mistrzów. Wydaje mi się, że no, chodzi mi oczywiście o przyszłość João Felixa, bo wydaje mi się, że Atletico ma z Felixem na przykład podobny problem, żeby nie szukając daleko, Chelsea z Kepą. Mam wrażenie, że to jest taki piłkarz, który kosztował bardzo dużo. Raczej się tych pieniędzy tak bezpośrednio nie odzyska, no bo mimo wszystko oni nie prezentują obaj zbyt dobrego poziomu w ostatnim czasie, a jednocześnie sprzedaż go, no po pierwsze w księgach by to nie za dobrze wyglądało, bo obaj się nie zdążyli zamortyzować, a jednocześnie no to jest taki mimo wszystko cios wizerunkowy, więc jestem ciekaw, jak ty patrzysz na przyszłość João Felixa, no bo to jego drugi sezon, gdzieś tam już by można było oczekiwać lepszej gry. No i pytanie, bo to są zamrożone bardzo duże pieniądze. Jestem ciekaw, czy ktokolwiek byłby w ogóle w stanie wyłożyć pieniądze, które potencjalnie Atletico byłoby w stanie zaakceptować. No ale gdzieś tam jest ten problem, bo ani on się nie czuje dobrze, ani też pewnie Diego Simeone wolałby mieć jakiegoś piłkarza bardziej przystającego do jego wizji, więc no, jest to jakiś tam problem do rozwiązania.
To znaczy, to jest na pewno słuszne pytanie, już też o tym kilka tygodni temu rozmawialiśmy, bo jednak w sytuacji Portugalczyka w zasadzie się nie zmieniła od kilku miesięcy, bo albo leczy kontuzję, albo po prostu gra słabo. No, myślę, że głównym problemem jest to, że nikt nie może zagwarantować Atletico takich pieniędzy. No, mówiło się w zasadzie tylko o Manchester City i to były takie plotki praktycznie bez pokrycia, ale sam Pep Guardiola przyznał, że nie mają pieniędzy na napastnika w ostatnim czasie, a tym bardziej na João Felixa, gdzie w zasadzie tych zawodników o charakterystyce Portugalczyka jest naprawdę mnóstwo, bo to tak w sumie pozycja trochę Kevina De Bruyne czy Bernardo Silva, więc myślę, że kolejny taki gracz w ekipie The Citizens nie jest potrzebny, a właśnie prędzej mistrzowie Anglii skupią się na pozycji napastnika, więc tak naprawdę nie ma zespołu, nie ma klubu, który zagwarantowałby Atletico chociażby te 100 milionów euro, bo też tak naprawdę João Felix jest teraz 2 lata starszy, a czy jego wartość wzrosła, jakbyśmy popatrzyli na...
No raczej spadła właśnie, tak.
No raczej spadła, znaczy nawet nie chcę mówić o tych 120 milionach, bo to logiczne, że on wtedy po prostu nie był tyle wart, ale był tak kartą na przyszłość, był zawodnikiem, który zagwarantuje pewną stabilność finansową, że zawsze można go sprzedać za bardzo duże pieniądze. Ale wtedy podejrzewam, że jego wartość rynkowa wynosiła w okolicach 50, 60, może 70 milionów, a teraz podejrzewam, że po prostu, jeśli mielibyśmy to przekalkulować, to jest podobnie, więc nikt nie zaliczył on takiego progresu, jaki mogłoby się wydawać, tym bardziej, że jak wspomniałeś wcześniej, też ten początek sezonu miał bardzo obiecujący. Nie w João Felixie najbardziej uderza ta jego, jest bardzo... taki jego charakter mimo wszystko, że jest mocno, wydaje się być przynajmniej mocno roszczeniowym zawodnikiem, który raczej nie jest skierowany na pracę, nie jest skierowany na bycie team playerem, a to jest bardzo istotne przecież w drużynie Diego Simeone. I tutaj nawet jego zachowania boiskowe takiej pazerności, czasami trochę takiego charakteru, chociaż on potrafił pokazać przecież charakter na boisku, ale mam wrażenie, że źle go ukierunkowuje, że mógł pokazać więcej zadzierności, mógł pokazać więcej zaangażowania, a na razie wygląda na gracza, któremu jakby wszystko się należało z góry. I to na pewno jest dosyć irytujące, albo może po prostu nie trafił na odpowiedniego trenera, no bo akurat i to wcale nie musi być zarzut do Diego Simeone, czy do João Felixa, po prostu ludzie różnie przecież, różnie się układa relacja międzyludzka, więc może to być jakimś powodem, no bo ten gracz ma bardzo duże umiejętności, które pokazywał w tym, czy nawet w poprzednim sezonie, przecież wiemy, jaki ma potencjał, ale ewidentnie coś tam nie gra, być może właśnie na linii interpersonalnej.
No może tak, więc będziemy powoli sobie przechodzić w stronę Ligi Mistrzów, w stronę starcia Realu Madryt z Chelsea. Jest taki film, Kolonia się nazywa, z Emmą Watson, jest o czasach Chile, za czasów tego przewrotu stanu, Pinochet i tak dalej. Tam jest taka scena już pod koniec, gdy siedzą wszyscy w samolocie i są tacy rozemocjonowani, bo tutaj są gonieni. Ja mam wrażenie, że dzisiaj podobna sytuacja miała miejsce w Madrycie, gdzie wszyscy już byli gotowi do wylotu i tylko poszła informacja, że czekamy na test Fede Valverde. Ponoć o ponad pół godziny był przełożony start samolotu, żeby Urugwajczyk mógł zdążyć, bo czekał jeszcze właśnie na wynik testu koronawirusa, bo w ostatnim czasie był na kwarantannie. W każdym razie no, poleciał do Londynu z resztą drużyny. Zidane więc odzyskuje no, tak naprawdę no, kluczowy mecz w sezonie. Odzyskuje Ramosa, Mendiego i Valverde. Odzyskuje też dzięki miłej starszej pani z komisji wyborczej, odzyskuje również Marcelo. Choć nie wiem, czy ta pani była kibicem Realu Madryt, bo jeśli by była, to raczej by Marcelo nie zwalniała z obowiązków.
Podobna sytuacja, bo stracił Rafaela Varana i być może również nie jest to wcale zła wiadomość, oczywiście.
Tak, tak.
Życząc zdrowia, Francuzowi.
Oczywiście, tak. No, Rafa w ostatnim czasie generalnie raczej panikuje, no a też rośnie nam Eder Militao. No i właśnie, i dzięki temu mamy znowu tradycyjny ból głowy. W ogóle wydaje mi się, że dawno temu Zidane już nie miał takiego komfortu na różnych pozycjach. Mamy więc ból głowy odnośnie tego, na jakie zestawienie personalne Zidane postawi, w jakiej formacji, bo to cały czas może być 3-5-2, może być 4-3-3, może być 4-4-2 z diamentem w środku pola. Natomiast bardziej mnie interesuje to, co ty myślisz o szansach Realu Madryt na rewanż. No bo wiemy, że obecnie bez kibiców tak naprawdę atut własnego boiska przestał istnieć, a jednocześnie Real jedzie na Stamford Bridge i każdy gol Realu liczy się podwójnie. Ten remis oczywiście z Valdebebas w trochę korzystniejszej pozycji stawia Chelsea, natomiast wydaje mi się, że no Real Madryt jak najbardziej jest w stanie nadrobić ten rezultat.
To znaczy, może najpierw zacznę od takich wymiernych kryteriów, które możemy w pewien sposób przedstawić, no bo to jednak jest wynik z pierwszego meczu, który, co byśmy nie mówili, no jest jednak korzystniejszy dla Chelsea, tak? Mm-hmm. Zawsze remis bramkowy dla zespołu przyjezdnego jest korzystniejszy. Drugi na pewno argument to szersza i bardziej świeża ta kadra, bo jednak widzimy skutki sezonu bardzo mocno po Realu praktycznie w każdym spotkaniu i też w tym spotkaniu w Madrycie to jednak Chelsea było stroną przeważającą. Bardziej byśmy postawili plusik przy tym remisie przy Chelsea, aniżeli przy Realu, przynajmniej z mojej perspektywy. Ale jednak przechodząc na argumenty po stronie Realu, to właśnie o czym powiedzieliśmy, czyli powroty Ramosa, powroty Mendiego, to na pewno są istotne kwestie. No i to jest jednak Real Madryt. To jest jednak zespół, który potrafi się zmobilizować, potrafi wygrywać finały, a ten mecz jest jak taki finał. Oczywiście to jest półfinał, ale możemy go nazwać małym finałem. To jest przedsmak ostatniego meczu, więc to na pewno jest argument, który przeważa nad Realem, który już tyle razy był skreślany i w tym sezonie, i w poprzednim również, gdy przecież wygrywali wszystkie mecze po pandemii po 1-0 praktycznie i doturlali się do Mistrzostwa Hiszpanii, chociaż wtedy też mówiliśmy, że ich gra nie porywa. A teraz to zawsze jest jeden mecz, i bramka strzelona przez Real od razu wprowadza pewną nerwowość w szeregach Chelsea, że to jednak jest, ten wynik wtedy może być bardzo kruchy, może bardzo się zachwiać, więc ja naprawdę nie podejmę się tutaj wytypowania, kto awansuje, bo jednak jak wspomniałem, obie strony mają swoje argumenty, jedne są bardziej z uwagi właśnie na fizyczność, bo jednak Chelsea, chociażby mecz z dwumecz Atletico, czy zwłaszcza ten rewanż pokazał, jaka jest bardzo duża różnica między zespołem o szerokiej kadrze, których zawodników są wypoczęci i tacy szwawi pewnie energii, a jednak Atletico, które miało wtedy swoje problemy, miało nie miało kilku zawodników, a teraz podobnie jest z Realem, że ten sezon już widać po nich skutki tego sezonu, ale to dalej jest Real Madryt, dalej jest Real Madryt z Sergio Ramosem, z Karimem Benzemą, którzy mają chyba najlepszy zespół mentalnie pod względem właśnie mentalnym w Europie, czy być może na świecie, więc naprawdę nie podejmę się tutaj wytypowania tego meczu.
Dobra, więc o wynik cię nie będę pytał, w takim razie ostatnie mam do ciebie pytanie. A propos Edena Hazarda, który wraca na stare śmieci, hiszpańskie media informowały, że zagra w meczu z Chelsea od początku. Ja szczerze mówiąc mam już trochę takie nastawienie do Edena Hazarda, że staram się nie emocjonować tym, że on wraca na boisko, ale jednocześnie widać po prostu, że on ma taką jakość, że nawet jeżeli gra na 70% swoich możliwości, to i tak jest najlepszym skrzydłowym w Realu Madryt, więc ciężko po prostu nie mieć jakichś tam nadziei z nim związanych. Jakbyś miał tak strzelać, to byś raczej powiedział, że Eden Hazard od tej pory już będzie szedł w górę i ten mecz z Chelsea będzie dla niego taką zemstą za to wszystko, co się działo, czy jednak już nie wiążesz, powiedzmy, większych nadziei z Edenem Hazardem w lidze hiszpańskiej?
To jest niesamowity handicap, bo powiem ci szczerze, że zwykle jak myślę o Realu Madryt w kontekście jakichś meczów, jakichś tutaj personalnie, to zwykle o Edenie Hazardzie po prostu zapominam, że taki piłkarz w Realu gra, więc to jest zdecydowanie bardzo duży boost pod względem kadry. To jest bardzo ciężkie pytanie, kolejne, tym bardziej, że widzimy, że w Realu pod względem kontuzji, problemów mięśniowych, oczywiście Hazard traci praktycznie 2 lata, no bo nie możemy powiedzieć o tym jego okresach krótkich, w których grał, czy strzelił pojedyncze bramki, że to jakiekolwiek przełożyło się korzystnie na Realu, po prostu stracił blisko 2 lata, ale teraz może je nadrobić, tak naprawdę, o ile nie wypadnie z powodu kontuzji, bo tak naprawdę po co on przyszedł? Przyszedł na takie spotkania. Przyszedł do Madrytu, aby właśnie błyszczeć w półfinałach, w finałach Ligi Mistrzów, więc tak naprawdę to jest jego czas. Już to Zasuną pokazał, że jest to praktycznie bez żadnego rytmu meczowego, czy wchodząc z Realem Betis, że jest to zawodnik o unikalnych umiejętnościach, który może przesądzić o losach meczu, więc to jest zdecydowanie kolejny plus po stronie Realu, o którym w sumie poprzedniej wyliczanki zapomniałem, bo ja wcześniej miałem jedynie Hazardzie, po prostu można było zapomnieć przez ostatnie kilkanaście miesięcy.
Zdecydowanie.
Z całą pewnością będzie to dla niego mobilizujące, mimo że publiczności na trybunach nie będzie, ale po prostu na takie mecze Eden Hazard został sprowadzony do Madrytu, więc zapewne kibice Los Blancos liczą, że to on będzie główną postacią, która przypieczętuje awans Realu do finału.
No miejmy nadzieję, że też już wszystko dobrze będzie z Edenem Hazardem, bo wydaje mi się, że futbol jest po prostu bogatszy z takim piłkarzem jak Hazard w topowej formie. Dziękuję ci bardzo, Filip, za dzisiaj. Był z nami Filip Modrzejewski.
Dziękuję pięknie, do usłyszenia.
Dziękuję również. Ja zapraszam na krótką przerwę i za chwilę wracamy na antenę.
Słuchasz Weszło FM.
I wracamy na antenę Weszło FM. Jest już z nami Julia Cicha, redaktor naczelna portalu fcbarca.com. Cześć, Julia.
Cześć, dzień dobry.
Słuchaj, no i na początek chciałbym cię poprosić, żebyś mi wyjaśniła, jak to się w ogóle stało, że Barcelona, mogąc awansować na fotel lidera, przegrała u siebie z Granadą. Gdzie byś upatrywała przyczyn tej porażki, bo do połowy, tak, w pierwszej połowie, do przerwy, wydaje mi się, że Barcelona jak najbardziej kontrolowała przebieg tego meczu, a w drugiej połowie nie oddała nawet jednego celnego strzału.
Wiesz co, trudno to jest wyjaśnić bardzo, ponieważ tym razem nie można ani powiedzieć, że rywale mieli jakiś dzień konia, ani że sędzia skrzywdził bardzo Barcelonę, ani chyba nawet, że piłkarze lekceważyli rywali. Myślę, że to był po prostu taki mecz, w którym zbiegło się bardzo wiele czynników i w którym koniec końców Barcelona od rywala była gorsza. I czy to skończy też poniekąd rotację, też Koeman tam 2-3 zmiany prowadził, czy też ta presja, czy być może trochę już pomyśleli, że tego lidera mają pewnego. No, bardzo dużo jest tych różnych rzeczy, które mogły mieć na to wpływ, ale no pewnością ta porażka była zasłużona.
Mhm. No tutaj zgoda też, zaraz przejdziemy do słów Gerarda Pique, natomiast właśnie chciałbym cię zapytać też, co sądzisz o wyrzuceniu Koemana, no bo on powiedział o sędzim o vaya personaje, czyli no w polskim tłumaczeniu to jest jakby co za typ, natomiast wydaje mi się, że po hiszpańsku to jest trochę bardziej takie dosadne vaya personaje niż po polsku co za typ, więc jestem ciekaw, czy uważasz, że zawieszenie go na 2 mecze w tak kluczowym momencie sezonu jest karą, powiedzmy, adekwatną. No różne rzeczy ludzie mówią, Luis Suarez mówił wiele gorsze rzeczy do sędziego, a jakoś nigdy zawieszony nie został.
No poniekąd rozumiem, że sędzia go mógł odesłać na trybuny za coś takiego, no bo same słowa trzeba też ubrać w kontekst, tak? Czyli Koeman był zły, tam pewnie machnął ręką, nie widziałam, szczerze mówiąc, nagrania z całej tej sytuacji, no ale z pewnością jego postawa była taka bardzo pretensjonalna, no i mógł się w jakiś sposób poczuć urażony, obrażony arbiter, bo wiadomo, że ego hiszpańskich sędziów jest bardzo wrażliwe. No, co do samych słów, no ja myślę, że to takie było w odniesieniu, że za kogo on się uważa, co za typ, co za osobistość i tak dalej. No i okej, no czerwona kartka, powiedzmy, ale bez zawieszenia na 2 mecze, bo to jest już kompletny absurd moim zdaniem. I no te przepisy są z jednej strony martwe, z drugiej strony czy powiesz właśnie vaya personaje, czy wejdziesz komuś na, nie wiem, matkę, siostrę, trzy pokolenia wstecz prababcie, to tak czy siak to będą 2 mecze. Także no, ale to jest tylko jeden z wielu absurdów w przepisach w Hiszpanii, a tak naprawdę instytucja odwołania się od tego nie istnieje, bo to trzeba by wykazać błędy proceduralne, no a takich nie było.
Tak, to prawda, też mi się nie podoba to, jak to jest rozwiązane w Hiszpanii, natomiast wróćmy na boisko, bo od tego czasu również Barcelona rozegrała wyjazdowy mecz z Walencją na Estadio Mestalla. Wydaje mi się, że bardzo dawno Barcelona, znaczy inaczej, to nie był wcale przyjazny teren dla Barcelony. Wiemy, że chociażby w tym sezonie nawet ta Walencja, która jest połową tego zespołu, którym była parę lat temu, no chociażby 4-1 wygrała z Realem Madryt, prawda, więc nigdy nie można niczego być pewnym na Mestalla, no ale Barcelona wygrywa. 3 takie postaci dla mnie były do wyróżnienia, czyli oczywiście Leo Messi, który zagrał kolejny raz świetne spotkanie, ale również Frenkie de Jong, który z tego co widziałem miał nawet więcej podań kluczowych niż sam Argentyńczyk, no i oczywiście Antoine Griezmann. Jak ty patrzysz na tę ich formę, a konto też tego meczu z Atletico, który powoli nadchodzi? Czy to nie jest tak, że oni no, są oczywiście w dobrej formie, ale czy są w stanie to dociągnąć do końca sezonu? Zostały 4 kolejki, w tym ta jedna kluczowa. Barcelona ma raczej najłatwiejszy kalendarz z tej trójki rywalizującej obecnie, bo Sevilla się powoli wypisuje. Więc jestem ciekaw, jak ty patrzysz na tę trójkę, bo gdzieś tam w tle jest cały czas postać na przykład Usmana Dembele, który też by chciał grać w pierwszym składzie, ale już na przykład do przedłużenia kontraktu mu się nie spieszy.
No tak, zdecydowanie ta trójka to są piłkarze, którzy są w ostatnich tygodniach, czy nawet miesiącach, być może w tym roku kalendarzowym, najlepszymi zawodnikami w Barcelonie. I tutaj raczej nie miałabym co do tego wątpliwości. Czy oni utrzymają tą dyspozycję do końca sezonu? Myślę, że tak, że bez problemu. No, jednak cztery mecze rozgrywane co tydzień, to myślę, że spokojnie powinni dać radę. Inną kwestią jest to, że który z nich lub też dwaj, trzej w którymś meczu będzie musiał pauzować za kartki. Na szczęście udało się tego uniknąć na Atletico, no ale przed nami 3 inne mecze jeszcze, więc obstawiam, że w którymś ze starć z tym dołem tabeli zabraknie. No. Czy to Messiego, czy Griezmana, więc póki co myślę, że w starciu z Atletico cała trójka się musi bardzo spiąć, ale wbrew pozorom kluczowa tutaj okaże się moim zdaniem obrona, a nie atak.
No właśnie i tutaj idziemy do kolejnego mojego pytania do ciebie, bo Gerard Piqué wyszedł po meczu z Walencją, rozmawiał z dziennikarzami i powiedział takie zdanie, że rywale stwarzają mniej sytuacji pod naszą bramką, natomiast wszystko, co leci w bramkę, do tej bramki wpada. Nie wiem, czy to jest taki przytyk w stronę Ter Stegena, jednocześnie tak wybielając się trochę, no bo przecież rywale stwarzają mniej sytuacji, więc obrona działa dobrze. No ale nie wiem, mi by się chyba nie podobały te słowa, nie wiem, jak ty je odbierasz i jestem ciekaw też, no bo Gerard Piqué sam nie jest w jakiejś topowej formie, prawda? On gdzieś tam też mu się niektóre błędy zdarzały, no żeby nie szukać daleko, no to ustawienie jego przy golu Jorge Moliny w tym meczu z Granadą też było katastrofalne.
Myślę, że te słowa Piqué to był raczej taki przytyk do całego zespołu, a przynajmniej do obrony, a nie do Ter Stegena. Chociaż u mnie w redakcji znalazły się osoby, które obwiniały bramkarza nawet o to drugie trafienie Walencji, no, które dla mnie to był strzał życia i nie do wyjęcia, no ale okej. Okay. W tym razie no, z pewnością bramkarz w tej chwili nie pomaga, nie przeszkadza, ale też gdzieś ta forma też Stegena uciekła i są taki powiedzmy przeciętny z plusem. A w kwestii całej reszty, no tak, to są też same fakty. To, co powiedział Piqué, bo ostatnio chyba Mundo Deportivo pisało, że w ostatnich meczach z 14 celnych strzałów na bramkę Barcelony padło 9 goli, z czego najbardziej kuriozalny był mecz z Getafe, gdzie tych celnych strzałów był tylko jeden, a goli dwa, ponieważ się od Lengleta odbiła piłka. Także no, gdzieś to z pewnością pojawia się problem. I to jest chyba to, co Koeman już podkreślał wiele, wiele razy, czyli ten brak koncentracji w kluczowych momentach.
Słuchaj, rozmawialiśmy przed chwilą z Filipem Modrzejewskim, obaj się zgodziliśmy, myślę, że ty też się zgodzisz, że Barcelona tutaj nas formacją raczej nie zaskoczy, bo to będzie pewnie to 3-5-2, raczej obsadę pomocy, ataku i dwóch wahadłowych znamy, natomiast teraz jak się zacząłem zastanawiać, to wydaje mi się, że być może ta trzecia pozycja w linii defensywnej może nie być pewna, no bo mamy Gerarda Piqué, mamy Clementa Longley i teraz pytanie, czy Mingueza, czy Araujo, bo Araujo miał taki moment, że był naprawdę świetnym obrońcą, świetnie się prezentował, był w świetnej formie, natomiast od czasu powrotu po tej kontuzji mam wrażenie, że ta forma właśnie gdzieś tam uleciała i już nie jest tak dobra jak kiedyś, a jednocześnie Mingueza też wchodzi na coraz wyższy poziom i widać, że mu służy ta gra w pierwszej drużynie, więc jestem ciekaw, czy ty stawiasz na Hiszpana, czy jednak na Urugwajczyka?
Tak, moim zdaniem zagra Minguesa, którego też oszczędzał chyba ostatnio trochę trener, bo też miał te cztery kartki, więc moim zdaniem taki był ostatnio zamysł. Ale ja osobiście wpuściłabym i Araujo, i Minguesa kosztem Lengleta. Z jednego prostego powodu ten chłopak jest pechowy w tym sezonie. On gdzie nie dotknie nogi, głowy, ręki, wiele razy, tam tak naprawdę robi się katastrofa i być może brzmi to głupio i być może to przełożenia na fakty nie będzie miało, ale on naprawdę już nam tyle punktów odebrał w tym sezonie, że chociażby w jego głowie takie coś musi siedzieć, że w tym polu karnym nie czuję się aż tak pewnie, że pewnie się trochę boi interweniować, boi się ostrzej wejść, czy to ślizgiem, czy powiedzmy jakiś faul taktyczny w newralgicznym miejscu, no bo on ma z tyłu głowy, że to znowu będzie jego wina.
Tak, to prawda. Właśnie widać u Longley taki trochę jakby problem psychiczny, mam wrażenie, bo ten mecz ostatni z Walencją, gdzie faktycznie no, absurdalne było to jego krycie Gabriela Paulisty przy golu, to była absolutnie jego wina, ale też tak na szybko przyjmując z głowy. Przecież na przykład mecz z Cadiz mi się też tak kojarzy na Camp Nou, gdzie on w końcówce, no idiotyczna była ta interwencja, która skończyła się rzutem karnym i ostatecznie podziałem punktów. No i też klasyk, przecież poprzedni na Camp Nou również to ciągnięcie Ramosa było niezbyt mądrą decyzją. Czyli ty, rozumiem, stawiasz i na Minguezę, i na Araujo. Myślisz, że Koeman się z tobą zgodzi, czy dla niego Longley jest taki nietykalny?
Myślę, że raczej zagra Lenglet, Piqué i raczej Minguesa. Tak bym to widziała. No na prawym wahadle Dest, bo Roberto jest ostatnio fatalny.
Tak, to prawda.
Trudno być tak słabym prawym obrońcą, nie będąc prawym obrońcą po prostu.
To prawda, choć no może to działa trochę na jego korzyść, choć też umówmy się, już parę lat dobrych na tej pozycji gra. To w takim razie, czy Barcelona podchodzi do tego meczu jako faworyt?
Faworyt do meczu z Atletico? Myślę, że tak. Faworyt do mistrzostwa niekoniecznie. Ja chciałabym bardzo zapeszyć, ale kilka tygodni temu przewidywałam i stwierdziłam, że z Atletico Barcelona wygra, ale to wcale nie będzie oznaczało, że to będzie mistrzostwo. Także może być ciężko.
To ciekawe, bo oczywiście znamy Barcelonę i to nadal jest drużyna, która może wygrać z Atletico tylko po to, żeby tydzień później się wywalić z Levante. Natomiast wydaje mi się, że faktycznie to Barcelona raczej jest faworytem, ale właśnie to, jak ty patrzysz na tę późniejszą rywalizację, no bo oczywiście ten mecz z Atletico jest takim meczem, który Barcelona po prostu musi wygrać. Oczywiście wygrywając go jednocześnie potencjalnie wyciąga rękę do Realu Madryt, który będzie miał łatwiejszą drogę do mistrzostwa, jeżeli ogra Sevillę. Natomiast to jest ten mecz, który trzeba wygrać, a potem Barcelona ma ten kalendarz raczej najprostszy, więc jestem ciekaw, czy ty uważasz, że to jest w tym momencie tak mocna drużyna, co też pokazuje ostatnia taka bonding, powiedzmy, łapiąca więź, kolacja w domu Messiego, czy jednak gdzieś tutaj może być jeszcze potknięcie?
Myślę, że na pewno się jeszcze może potknąć, o tyle dobrze, że o każdym zespole w tej chwili jestem w stanie to powiedzieć, że gdybym miała zgadywać, który z zespołów wygra wszystko do końca, to najprędzej byłby to Real niestety dla mnie, ale...
A to ciekawe, ja bym się nie zgodził, ale okej.
Okay. To będzie bardzo dużo przede wszystkim zależało od Ligi Mistrzów, no ale też wczorajsza porażka Sevilli troszeczkę ją wypisuje z walki o mistrzostwo, więc i te ambicje mogą być trochę mniejsze. Weekend. Wiadomo, że będą chcieli wygrać, ale no, co innego walczyć o jakieś dalsze pozycje, a co innego o potencjalnego mistrza. Byłoby fajnie na pewno, gdyby jednak Real się nie pozbierał po tych wszystkich kontuzjach, koronawirusach i innych przygodach, tak jak to z Marcelo było.
Komisja
wyborcza to już brzmi jak klątwa jakaś, tak, naprawdę. Ale z drugiej strony myślę, że Barcelony spokojnie stać na wygranie wszystkich meczów do końca i gdyby nie to, że już w tym sezonie się działo tyle rzeczy, które było bardzo trudno wyjaśnić, to powiedziałabym, że tak, że wygra to i potem ewentualnie właśnie będzie czekać na potknięcie rywali, ale w tej chwili bardzo trudno jest przewidywać cokolwiek.
O tę małą imprezę w domu Messiego cię nie będę pytał, bo podejrzewam, że tu oboje, tylko dla przypomnienia, no oczywiście wszyscy piłkarze pierwszej drużyny wraz z partnerkami się w domu Argentyńczyka spotkało na takim okazjonalnym grillu. Była bardzo dobra atmosfera i wydaje mi się, że o ile oboje takie sytuacje potępiamy pod kątem no, zagrożenia pandemicznego i tak dalej, to mimo wszystko to nadal są ludzie, którzy gdzieś tam w jednej bańce operują. Oczywiście La Liga, już widziałem informację, że gdzieś tam się będzie tej sytuacji przyglądać. No jestem ciekaw, co postanowią, bo Marcelo na przykład został ukarany za wycieczkę do Walencji. Zamiast tego zapytam cię o właśnie sytuację Usmana Dembele, no bo to nadal jest piłkarz z ogromnym potencjałem, co pokazuje chociażby ten sezon, który jest chyba najlepszym z tych wszystkich sezonów w Barcelonie. Francuza, natomiast jego kontrakt wygasa, o ile dobrze pamiętam, to w przyszłym roku, prawda?
Tak, tak.
No i właśnie, i gdzieś tam się nie pali do przedłużenia, to mimo wszystko jest bardzo duża kwota zamrożona i jeżeli nie przedłuży, no to Barcelona powinna poszukać jego sprzedaży.
Tak, właśnie z jednej strony dobra forma Griezmana sprawia, że Dembele ląduje na ławce, bo obecnie w tym ustawieniu z przodu mamy tylko dwa miejsca w ataku, no a pewne miejsce ma zawsze Messi. Ale z drugiej chyba właśnie ta sytuacja kontraktowa jest istotna w tym przypadku, ponieważ już w katalońskich mediach pojawiają się doniesienia, że właśnie Dembele otrzymał propozycję przedłużenia kontraktu parę tygodni temu, ale wciąż nie odpowiedział na nią i być może chciałby właśnie za rok odejść za darmo, co może zmusić klub do sprzedania go już teraz latem, no i z pewnością tego typu przepychanki nie sprawiają, że jest mu bliżej do występów w pierwszym składzie, ale z drugiej strony nie sądzę też, żeby Koeman był osobą, która ustala skład, patrząc na sprawy kontraktowe i pieniężne, także aspekty sportowe chyba mimo wszystko sprawiają, że to właśnie Griezmann jest przed Dembele.
To powiedz mi jeszcze na koniec szybko, czy ty byś go pożegnała, czy jednak uznałeś przedłużenie kontraktu za pewnego rodzaju priorytet?
Ja bym go sprzedała, ale to już od dłuższego czasu mówię i jakby ta jedna jaskółka w tym sezonie i przyzwoitych trochę występów nie wynagradza mi poprzednich lat.
Tak, relacja Dembele z kibicami Barcelony jest bardzo trudna, jak się przekonaliśmy. Ja ci bardzo, Julia, za dzisiaj dziękuję. Była z nami Julia Cicha, redaktor naczelna portalu fcbarca.com.
Dzięki.
Dzięki wielkie. My się słyszymy za tydzień. Dzisiaj zapraszam oczywiście na spotkanie Manchesteru City z PSG na antenie Weszłowem. Trzymajcie się ciepło, słyszymy się za tydzień. Cześć.